Duchowa rodzina to tytuł dzisiejszego rozważania. Z listu do Rzymian z rozdziału 16. Zachęcam, byśmy teraz przeczytali dzisiejszy fragment, a więc Rzymian 16 rozdział, wersety od 5 do 11. Rzymian 16 rozdział, wersety od 5 do 11. Czy mógłbym prosić o moją, jeszcze chwilę, tak, prezentację, zaczekamy sekundę. O dobrze, przeczytamy, nie potrzebujemy do czytania tekstu wspólnego prezentacji, a czytamy tak. Rzymian 16 od 5. Pozdrówcie Epeneta, umiłowanego mojego, który jest pierwszym wierzącym w Chrystusa w Azji. Pozdrówcie Marię, która wiele dla was się natrudziła. Pozdrówcie Andronika i Junię, rodaków moich i współwięźniów moich, którzy są zaszczytnie znani między apostołami, a którzy już przede mną byli chrześcijanami. Pozdrówcie Ampliata, umiłowanego mojego w Panu. Pozdrówcie Urbana, współpracownika naszego w Chrystusie, i Stachysa, umiłowanego mego. Pozdrówcie Epelesa, wypróbowanego w Chrystusie. Pozdrówcie tych, którzy są z domu Arystobula. Pozdrówcie Herodiana, rodaka mego. Pozdrówcie tych, którzy są z domu Narcyza, a należą do Pana. Rozdział 16 jest niczym fotografia. Ze szczególnie bliskimi osobami dla apostoła Pawła, którzy są w Rzymie. I można powiedzieć, że to, co widzimy, to on tak jednym zdaniem przedstawia nam każdego, tak? Tak jakbym ja teraz zrobił, proszę bardzo, Małgosia, moja siostra, nie tylko w Chrystusie, ale też i według ciała, prawda? Braterstwo to łopiło. To oczywiście nie tylko brat i siostra w Chrystusie, ale też szczególnie bliscy mi ludzie za sprawą wspólnej historii w rodzinie i tak dalej. Tak moglibyśmy przedstawiać po kolei: siostra Irena, Asia, prawda? Filip, Witalik, dzisiaj ma zresztą urodziny i tak dalej. Moglibyśmy wszystkich po kolei tutaj jednym słowem, jednym zdaniem przedstawić. I właśnie apostoł Paweł taką rzecz robi w tym szesnastym rozdziale. I jest to duchowa rodzina apostoła Pawła. Nie wiem, czy pamiętacie, pewnego dnia uczniowie zadali Jezusowi takie oto pytanie w Ewangelii Marka w rozdziale 10 od 28 wersetu. Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Co z tego? Mieć będziemy. A Jezus odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla Ewangelii, który by nie otrzymał stokrotnie teraz, w doczesnym życiu, domów i braci, sióstr i matek, dzieci i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie żywota wiecznego. Jest dla mnie za każdym razem niezwykłym odkryciem prawda tych słów. Wiecie, jak pamiętam, zachwycałem się nad tym, pojechaliśmy do Tuzli. Znałem tam tylko Żelko. A potem poznawałem kolejne osoby. Wiecie, bracia i siostry w Chrystusie. Nie znaliśmy się wcześniej, ale jak siedliśmy przy stole, zaczęliśmy rozmawiać, to po prostu tak, jakbyśmy się znali od zawsze. A oni otworzyli swoje domy, siedzieliśmy przy stole razem, karmili nas, rozmawiali, opowiadali o swoim życiu. No takie rzeczy to są tylko w Chrystusie. Ze względu na imię Jezus. Albo pojechaliśmy do Wołkowyska, już tak wybieram specjalnie takie dalsze odległości, bo przecież moglibyśmy powiedzieć Warszawa, prawda? Moglibyśmy powiedzieć Narewka, wcale nie tak daleko, ale pojechaliśmy na Białorusicę i też ludzie mówiący innym językiem, ale ze względu na Jezusa, nasi bracia i siostry. Wczoraj jadłem śniadanie z pastorem Pawłem i diakonem Mikołajem z Wołkowyska u nas w domu. I rozmawialiśmy po prostu o życiu, o służbie, o sytuacji. Wpadli tylko na chwilę. Ale witaliśmy się jak bracia, przyjmowałem ich jak swoją najbliższą rodzinę i potem ich pożegnałem jak najbliższą rodzinę. Pojechali do domu. I tak moglibyśmy mówić o jeszcze innych miejscach. Ukraina, Kenia, prawda, Europa, Afryka, Azja. Ameryka, kontynenty. To jest prawda tych słów. Wiecie, to jest niezwykłe zobaczyć, co robi imię Jezusa. Jedziesz do innego miasta i odnajdujesz braci i siostry. Nie znasz ich, ale oni mówią tak jak ty, wierzą tak jak ty i czujesz ten pokój, o którym Jezus mówił. Jak spocznie na was. Autentyczne doświadczenie. I list do Rzymian, 16 rozdział, otwiera przed nami świat duchowej rodziny Pawła. I za każdym z imion kryje się konkretny człowiek z konkretną historią. Dla nas często zupełnie obca postać, ale dla Pawła tak bliskie osoby, że używa w stosunku do nich takiego ciepłego określenia: umiłowany mój, umiłowana moja. To nie są, wiecie, takie slogany chrześcijańskie, ale to pokazuje jego stosunek do tych osób. Oni są wiele kilometrów od niego, ale tam w Rzymie są tacy bliscy mu ludzie, a to jest tylko, wiecie, mała cząstka kościoła w tym mieście. I zaczynamy. A więc mieliśmy, pamiętacie, Febę, mówiliśmy o niej. Wcześniej powiedzieliśmy o Prysce i o Akwilii. I przechodzimy do wersetu 5, a tam mamy Epeneta. Pozdrówcie Epeneta, umiłowanego mojego. Tego brata, którego tak bardzo kocham. Jest mi tak bliski, tak ciepło o nim myślę. Który jest pierwszym wierzącym w Chrystusa w Azji. Pierwszy wierzący w Chrystusa w Azji. Wyobraźcie sobie przez chwilę, co to tak naprawdę znaczy. Nie wiemy, czy to jest pierwszy wierzący ze zwiastowania Pawła, czy w ogóle pierwszy wierzący w Chrystusa w Azji. I wyobraźcie sobie, Azja Mniejsza, bo tu chodzi o Azję Mniejszą, nie o Azję jako kontynent, tylko Azję Mniejszą, tą prowincję rzymską. Ktoś zanosi Ewangelię, przekracza granicę i Jezus patrzy na Azję Mniejszą i w pewnym momencie pojawia się pierwsze nowe światełko w całej ciemności na tym obszarze. I to właśnie malutkie światełko, pojedyncza świeczuszka, która się świeci, to jest Epenet. Pierwszy, który uwierzył w Chrystusa w Azji, to jest bardzo ważne, w co uwierzył Epenet? Że Jezus jest królem namaszczonym od Boga, który przyszedł, aby oswobodzić swój lud, ale też innych, którzy przyjdą do Niego. I jedynie pod Jego rządami, pod Jego panowaniem jest pokój, jest radość, jest, nie wiem, jest normalne życie, więc głośmy Go i oczekujmy Jego powrotu. Epenet. Pierwszy wierzący w Chrystusa jest napisane, czyli w namaszczonego Króla, Syna Bożego, Jezusa, Mesjasza. Pierwszy w Azji. Był on najprawdopodobniej pierwszym poganinem, który się nawrócił w Azji Mniejszej. Gdzie jest teraz Epenet? W Rzymie. Zgadza się, siostra Danusiu, teraz w niebie. Ale gdzie jest teraz, gdy Paweł pisze do niego? Jest w Rzymie. Słuchajcie, co z tymi ludźmi? Nie potrafili żyć normalnie? Feba, Korynt, Patronka jedzie do Rzymu. Pryscyla i Akwila. No przecież byli w Efezie. Jak Paweł się z nimi rozstawał, już są w Rzymie. A Epenet, pierwszy nawrócony w Azji Mniejszej i też jest w Rzymie. Co oni takiego niespokojnego ducha byli? A nie, w tym był plan. Ale o nim trochę później. Werset 6. Pozdrówcie Marię, która wiele dla was się natrudziła. A bibliści mówią, że lepiej by było przetłumaczyć: pozdrówcie Marię, która wiele się dla nas natrudziła. Tak to byłoby lepiej oddane. A jaka różnica? Ano właśnie taka. Pamiętacie? Pryscyla i Akwila, jak opuścili Rzym z powodu dekretu cesarza i przybyli do Koryntu. Jaki mieli dom? Otwarty. Stamtąd przyprowadzili się do Efezu ze względu na imię Jezus. Jaki mieli dom? Otwarty. Z Efezu pojechali do Rzymu. Jaki mieli dom? W ich kościele spotykał się Kościół. W ich domu spotykał się Kościół. A potem wiemy, że jeszcze z Rzymu wrócili do Efezu. I jaki mieli dom? Znowu. W ich domu spotykał się Kościół. Otwarty. Feba była patronką w Koryncie, w Kenreach. A kiedy pojechała do Rzymu, kim była? Dokładnie z tą samą robotą pojechała do Rzymu. Aby być patronką dla wielu i nieść im Ewangelię i nieść im pomoc ludziom, którzy przybywają do nowego miasta i po prostu potrzebują pomocy. A co się dzieje z Epenetem? On jest pierwszym wierzącym w Chrystusa w Azji i takim samym jest w Rzymie. Pierwszym wierzącym w Chrystusa w Azji. Ta sama wiara, która go cechowała, on to zawiózł do Rzymu. A co się dzieje z Marią? Zanim przyjechała do Rzymu, trudziła się wiele na rzecz Kościoła, braci i sióstr. To jest pokazane, że jej zaangażowanie w Boże Królestwo, w Boże sprawy było naprawdę nieprzeciętne. Ona się angażowała całą sobą i pomogła wielu osobom, usługiwała wielu osobom i to było takie, wiecie, z serca, zaangażowaniem. Może nieraz opadała z sił z tego powodu, a potem czytamy, że kiedy jest w Rzymie, dokładnie jest taka sama. Trudzi się dla wielu. Nie są wymienione imiona, bo po prostu nie byłoby końca. Więc wyobraźmy sobie Marię, która posługuje braciom i siostrom w zborze. Nie wiem, jakiego rodzaju to był trud, ale to był trud. I to słowo cechowało jej życie wiary, bez względu na to, gdzie była. Dalej. Pozdrówcie Andronika i Junię, rodaków moich, współwięźniów moich, którzy są zaszczytnie znani między apostołami, a którzy już przede mną byli chrześcijanami. A to ciekawe, apostoł Paweł wspomina najprawdopodobniej małżeństwo, mężczyznę i kobietę, którzy nawrócili się jeszcze przed nim. A więc w tych pierwszych momentach historii Kościoła. I czytamy, że są określani słowem apostołowie, bo są zaszczytnie znani w gronie apostołów, a to oznacza, że są, zajmują zaszczytne miejsce wśród apostołów. No na pewno nie 12, bo ci to było określone grono osób, ale ten termin funkcjonował w Kościele, słuchajcie, jako termin techniczny. Apostołowie to byli posłannicy Kościoła, ludzie wysyłani z zadaniem głoszenia Ewangelii w określonym miejscu, najczęściej takim nowym miejscu, gdzie jeszcze Ewangelia nie była głoszona, na nowym miejscu. I czytamy, że Andronik i Junia wśród takich ludzi, wśród apostołów, wyróżniali się w sposób szczególny. A więc nie wiem, czy ich gorliwość była taka szczególna, czy ich skuteczność w zwiastowaniu Ewangelii była szczególna. Zobaczcie, gdyby nie te pozdrowienia apostoła Pawła, nawet nie wiedzielibyśmy, że było takie małżeństwo, drugie obok Pryscylia, Akwili, które zaangażowane było w dzieło głoszenia Ewangelii i Kościół ich rozpoznawał jako wyjątkowych w tym dziele. I oni z tytułu tej służby, którą pełnili, również trafili do więzienia. Apostoł Paweł mówi, że oni byli współwięźniami jego. Z jednej strony to może oznaczać, że tak jak on doświadczali wszystkiego, co się wiązało z apostolstwem, czyli wiecie, i cudownego Bożego działania, ale też nienawiści, gniewu, wrogości, więzienia, biczowania i tych wszystkich z tym rzeczami związanych. A mimo to od czasów, powiedzmy sprzed Damaszku do teraz, oni są zaszczytnie znani nadal w gronie apostołów. Małżeństwo, Andronik i Junia. Wersety 8 i 9. Pozdrówcie Ampliata, umiłowanego mojego w Panu, Urbana, współpracownika naszego w Chrystusie, i Stachysa, umiłowanego mego. Ampliat i Stychas to były bardzo częste imiona niewolników. Najczęściej tak nazywali się niewolnicy. I to podają nam historycy. A więc bardzo możliwe, że mamy te grono osób, które po prostu było związane z tym światem niewolników. A mimo to są współpracownikami Pawła. Pamiętacie Febę? Była patronką, ale kiedy przekraczała próg kościoła, była kim? Siostrą w Chrystusie. I w drugą stronę. Kiedy Ampliat i Stychas przekraczali próg kościoła, byli braćmi w Chrystusie, chociaż poza nim byli niewolnikami. Służyli jakimś panom. Nie byli ludźmi wolnymi. Nie mogli robić, co im się chciało. Ale kiedy przychodzili na spotkania kościoła lub kiedy byli z kościołem, to się nie liczyło, kim oni są według ciała. Oni byli braćmi w Chrystusie, współpracownikami w Chrystusie. I to pokazuje piękno kościoła, że kościół nie kierował się takimi ludzkimi kryteriami. O, ten to jest Feba, patronka. Nie. Oni pytali się, kim ty jesteś w Chrystusie? Czym cię Bóg obdarował? Do czego cię powołał? Usługuj tym, bo tak działa ciało Chrystusowe. I to jest piękna sprawa. Urban to jest imię często spotykane właśnie w świecie rzymskim. Ale mamy właśnie tych dwóch, czyli Ampliata i Stychasa, którzy najprawdopodobniej po prostu byli niewolnikami. I w końcu, wersety 10 do 11, pozdrówcie Apellesa wypróbowanego w Chrystusie. Pozdrówcie tych, którzy są z domu Arystobula. Pozdrówcie Herodiana, rodaka mego. I pozdrówcie tych, którzy są z domu Narcyza, a należą do Pana. Jedno, co wiemy, i to jest niezwykłe określenie człowieka o imieniu Apelles, to to, że był wypróbowany w Chrystusie. I ten zwrot mówi nam jedną bardzo ważną rzecz. To był człowiek, który szczególnie dużo przeszedł trudnych rzeczy w swoim życiu. Ucisku, przeciwności, prześladowań. Takich naprawdę ciężkich. A jednak one nie zgasiły jego wiary w Jezusa. I to, co przylgnęło do niego, że Apelles to jest wypróbowany w Chrystusie człowiek. Wypróbowany. Myślę sobie, że kiedy... A przecież w Rzymie tam, w kościele, byli ludzie i wolni, i ci, wiecie, i ci, którzy byli niewolnikami, i ci, którzy mieli się dobrze finansowo, i ci, którzy byli po prostu biedni, przeraźliwi, nie mieli nic. Ale ludzi łączy jedna rzecz. Wszyscy mają problemy. Wszyscy przychodzą przeciwności. Wszyscy muszą się zmierzyć z życiem. I wiecie, kiedy było tak ciężko, to mówili: patrz na Apellesa. Popatrz na niego. Widzisz ten żar w jego oczach? Widzisz tę świeżość wiary w nim? Ty wiesz, co on przeszedł? Nie poddawaj się. Nie poddawaj się. I ludzie się podnosili. I ludzie mówili: tak, w Chrystusie wszystko jest możliwe. Ostatnia konferencja: w Bogu wszystko jest możliwe. Wiecie, to jak przechodzimy przeciwności jest niesamowicie ważne. Ludzie na nas patrzą. I wiecie, czasami narzekamy, tak się żalimy. Nie ma nic innego w tym naszym przychodzeniu. I to nie jest budujące. Ale wiecie, jest niezwykłą rzeczą, kiedy ktoś przechodzi, my wiemy, taki ciężki okres, który trwa i ten człowiek zachowuje wiarę. W modlitwie tego człowieka jest szczera dziękczynienie. Może on i płacze, bo to jest ciężkie, ale mówi: Panie, ja ufam Tobie. Ja polegam na Tobie. Ja chcę być wierny Tobie. Ponad wszystko. Kiedy przychodzimy w taki sposób, wiecie, przeciwności, choroby, kryzysy, jakże to jest budujące, kiedy inni też zmagają się ze swoimi przeciwnościami. Wiecie, w każdej sytuacji, każda sytuacja jest dobra, aby oddać Bogu chwałę. I nie musisz składać świadectwa na ulicy, głosząc Ewangelię, a ty możesz być potężnym świadectwem w kościele, kiedy ludzie widzą, jak ty przychodzisz w przeciwności. Co za świadectwo, jakie wymowne kazanie. A kolejna grupa ludzi w naszej dzisiejszym fragmencie na końcu, też mi się to podoba, jest związana z otoczeniem cesarza. Ponieważ jeżeli to jest ten Arystobul, o którym wiemy z historii, to był potomek Heroda Wielkiego, wnuk. I był przyjacielem cesarza, Klaudiusza. A kiedy umarł, wszystko, co należało do niego, jego słudzy, jego niewolnicy, przeszli na własność cesarza. I w ten sposób znaleźli się w bliskim otoczeniu, w bezpośrednim kontakcie dworu cesarskiego. I apostoł Paweł pozdrawia tych z nich, którzy wierzą w Mesjasza i którzy wyznają jego imię. Słuchajcie, obok cesarza, który często domagał się czego? Boskiej czci, tak? A oni wyznają, że jest jeden Pan, Jezus Chrystus. I Paweł pozdrawia ludzi z tego otoczenia. Podobnie jest z narcyzem. Jeżeli to jest ten narcyz, o którym mówią historycy, to był sekretarz Klaudiusza. On decydował, wiecie, o tym, czyje pismo będzie odczytane, a czyje nie. Dlatego wielu do narcyza przychodziło, płaciło mu grube łapówki, żeby tylko ich podanie było przeczytane cesarzowi, żeby zechciał rozpatrzeć. Więc narcyz miał olbrzymi majątek. Ale potem tragicznie skończył. I apostoł Paweł pozdrawia jego domowników, którzy co? Należą do Pana. To jest po prostu niesamowite. Zobaczcie, jaki nam się obraz wyłania. To chrześcijaństwo to nie jest tylko, wiecie, Jerozolima, Samaria, Syria, Azja Mniejsza, ale po prostu ci chrześcijanie są wszędzie już w Rzymie i są w bliskim otoczeniu cesarza. Zastanawiałem się, co z tym Rzymem? Czemu oni tak parli tam? No my dzisiaj jeździmy na wycieczki do Rzymu, prawda? Żeby pochodzić, zobaczyć miasto, zwiedzić. Ale oni parli tam zupełnie z innego powodu. Paweł, inni, oni wszyscy trafili do Rzymu. Jeszcze inni zaraz tam trafią. Mimo, że w pewien sposób było to niebezpieczne, bo jak prześladowano chrześcijan, to z reguły łapano tych z pobliskich regionów, czyli na przykład łapano tych w Rzymie i po prostu z nimi robiono straszne rzeczy. Oni tam jadą czemu? Ich Pan opowiedział kiedyś przypowieść o Królestwie Bożym. Przypowieść, która jest niezwykłą prawdą. Zapisana jest w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale, w 33 wersecie. Podobne jest Królestwo Niebios do kwasu, który wzięła niewiasta, rozstrzyniła w trzech miarach mąki, aż wszystko się zakwasiło. Pan Jezus mówi, takie jest Królestwo Boże. Jeżeli pojawi się w jakimś miejscu, jeżeli zostanie przyniesione w jakieś miejsce, zakwasi całe otoczenie. Takie jest Królestwo Boże. I myślę, studiując Nowy Testament, że pierwszy Kościół wierzył głęboko w prawdę, że Ewangelia przemieni oblicze tej ziemi. To dlatego oni mieli takie parcie, by iść, by nieść, by głosić. Wierzyli w odnowienie, w odnowę, w panowanie. I kiedy Chrystus powróci, powróci, aby panować nad tą ziemią. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę w przypowieściach Salomona. Otwórzcie, 2:21-22. Tam jest taka bardzo wielka prawda Starego Testamentu. Ona prześwituje również, uważam, w nauczaniu Jezusa o czasach ostatecznych w Ewangelii Mateusza na przykład, prawda? Ale przypowieści Salomona, 2 rozdział, wersety 21 i 22. Co my tam czytamy? Czytamy tak, prawi będą zamieszkiwać ziemię i nienaganni pozostaną na niej. Lecz bezbożni zostaną z ziemi wytraceni, a niewierni z niej wykorzenieni. To znajdujemy nieraz w Bożym Słowie. I Kościół był oddany temu przesłaniu. Idźcie, czyńcie uczniami, niech ci ludzie doznają nowego narodzenia, niech będą przemieniani mocą Ducha Świętego, bo gdy Chrystus powróci, bezbożni zostaną wytępieni z ziemi, a jedynie prawi będą ją zamieszkiwać. I dlatego widzimy ten cały toparcie i wysiłek Pawła w głoszeniu Ewangelii i całego Kościoła. Dzisiaj na zdjęciu widzieliśmy Epeneta, Marię, Andronika i Junię, Ampliata, Urbana, Stachysa, Epellesa, domowników Arystobula i Narcyza, Herodiona, też najprawdopodobniej członka rodziny Heroda. Wszystkich ich łączyło jedno. Trud w Chrystusie. To nam też mówi, dlaczego Ewangelia w pewnym momencie dotarła również i do nas. Bo pierwsze pokolenia były pokoleniami zatracanymi w tej wizji, aby trudzić się w Chrystusie. I ziemia rzeczywiście zmieniała oblicze, bo ludzie się nawracali, byli wszędzie chrześcijanie. We wszystkich środowiskach. bracia i siostry, to słowo wzywa nas i pyta, jakim my jesteśmy pokoleniem. Mając do dyspozycji takie środki, jakim my jesteśmy pokoleniem. Niech ich przykład będzie dla nas zachętą, ponieważ nasz Pan zasiadł na tronie i dana mu jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Amen.